radiowe rekolekcje adwentowe. Prowadzi ksiądz Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego diecezji siedleckiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani bracia i siostry, oto rozpoczynamy czwartą, ostatnią już niedzielę tegorocznego Adwentu. W Adwencie tym omawiamy przypowieści dotyczące kwestii miłosierdzia w kontekście roku miłosierdzia na wzór Boga naszego Ojca, który jest miłosierny, który zatrzymuje się nad naszą nędzą i biedą i czyni co tylko może, aby nam pomóc, aby nas z tego upadku podnieść i poprowadzić ku wolności, ku miłości. Zechciejmy zatem teraz wsłuchać się w czwartą, ostatnią w tych radiowych rekolekcjach adwentowych katechezę, opartą o przypowieść o dwóch dłużnikach jednego wierzyciela. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, którego zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Moi kochani, znajdujemy się w momencie, kiedy Jezus jest już w pełni zaangażowany w głoszenie Królestwa Bożego. Ma już obecnych obok siebie swych 12 apostołów, wygłosił już błogosławieństwa, nauczał o miłości nieprzyjaciół, pouczał o budowie życia na skalę, zwraca uwagę, by się strzec obłudy wobec brata, uzdrowił sługę setnika w Kafarnaum, wskrzesił młodzieńca z Nain, jedynego syna matki, jedynego jej żywiciela i opiekuna. Złożył też pozytywne świadectwo o Janie Chrzcicielu oraz wskazał na postawę niewiary i marudzenia współczesnych mu Żydów na Boże plany działania. Niektórzy faryzeusze mieli Jezusa już serdecznie dosyć. Inni zaś, żywo zainteresowani Jego niepopularnym postępowaniem i nauczaniem, zapraszali Go do swych domów na tak zwane publiczne dysputy, by dopytywać o trudne zagadnienia, by znaleźć odpowiedź, czy nie jest On właśnie tym zapowiadanym i oczekiwanym Mesjaszem. Tak też uczynił faryzeusz, gospodarz i bohater dzisiejszej przypowieści. Czytamy, że Jezus, gdy wszedł do jego domu, zajął miejsce za stołem. Po pierwsze, warte podkreślenia jest to, że Jezus nie wzgardził zaproszeniem faryzeusza, choć doskonale wiedział, jak to środowisko na niego patrzy. Wykorzystywał jednak takie sytuacje, by zbuntowanym wyjaśniać pisma i tłumaczyć Boży plan działania. W czasach Jezusa nie siadano przy stołach w sposób taki, jak czynimy to dziś w naszych domach. Układ był nieco inny. Otóż na środku pomieszczenia stał bardzo niski stolik, wysokości maksymalnie kilkunastu centymetrów, na którym postawione były potrawy do spożywania. Każdy z obecnych przy tym stole miał prawo częstować się nimi wedle uznania. Natomiast, co ważne podkreślenia, zaproszeni goście nie siedzieli na krzesłach, ale leżeli na wyścielonej podłodze na swym lewym boku, skierowani głowami do centrum stołu. Czyli ich nogi pozostawały skierowane na zewnątrz pomieszczenia. W takiej postawie prowadzono dyskusje i wzajemne sporne kwestie. Świadomość tego, jak wyglądał porządek ułożenia gości przy stole, pomoże nam później lepiej zrozumieć gest namaszczenia. Zaznaczmy jednocześnie, że zwyczajem rytualnym było obmywanie rąk przed posiłkiem, polegające na tak zwanym rozluźnieniu pięści po powrocie z miasta, czyli obmyciu wewnętrznej części dłoni zabrudzonej wykonywanymi wcześniej czynnościami, którą to będą spożywane przekąski. Innym ważnym wymiarem był zwyczaj obmywania nóg. Z tej racji, że teren Palestyny jest raczej piaszczysty i zjawisko kurzenia się nóg jest powszechne, uważano, że po odbyciu podróży, po przemieszczeniu się, gdy nogi się zabrudziły unoszącym się pyłem ziemi, należało je obmyć przed wejściem do pomieszczeń domowych. Czytamy w powyższym fragmencie, że owa kobieta, która wiodła w mieście niewłaściwy styl życia, to znaczy łamała prawo Mojżesza, zapewne sprzedając swoje ciało, dowiedziawszy się o obecności Jezusa w domu faryzeusza, przyszła, by spotkać się z Panem. Po pierwsze, jej zachowanie było niewłaściwe w tym, że kobiety raczej nie uczestniczyły w męskich dysputach. Po drugie, weszła mimo braku zaproszenia, wtargnęła tam niemal na siłę, wzbudzając tym powszechne zdziwienie. Ale to nie koniec. Ponieważ, jak czytamy, podeszła do Jezusa i zaczęła się Go dotykać, co również było zakazane prawem. Kobieta mogła dotykać się jedynie swego męża. Warto tu podkreślić, że zebrani na dyspucie goście doskonale kojarzyli ową niewiastę, czym się zajmowała, że prowadzi grzeszne życie, a teraz jeszcze ma czelność dotykać nauczyciela, czyli Jezusa. Byli tam zapewne co najmniej oburzeni. Ona jednak, nie zwracając na to większej uwagi, czyniła to, co zamierzała. A czytamy, że zbliżywszy się z płaczem do Jezusa, należy sądzić, że z powodu wyrzutów sumienia, z powodu świadomości swych grzechów, w sytuacji poczucia swej niepoprawności życia, zaczęła swymi łzami obmywać nogi Jezusa i wycierać je nie ręcznikiem, ale swymi włosami. Rozpuszczone włosy kobiet uważane były kiedyś za symbol rozpustnicy, kuszącej mężczyzn pięknem swego wyglądu. Takimi włosami i swymi łzami dokonała ona oczyszczenia nóg Jezusa. Chrystus skomentował ten gest, mówiąc do faryzeusza Szymona następujące słowa: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do Twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła”. Upomniał zatem w ten sposób niepoprawność postawy tego, który znał prawo, a nie dopełnił go, nie podając Jezusowi miski z wodą do obmycia nóg. 1-0 dla Jezusa. Następnie czytamy, że owa grzesznica namaściła olejkiem alabastrowym nogi mistrza z Nazaretu. Kochani, wartość takiego flakonika z drogocennym olejkiem to wartość około 2 rocznych pensji ówczesnego pracownika. To kwota niebagatelna, prawie 500 dniówek po 1 denarze za dzień. Dziś, kiedy kupujemy drogie perfumy, mogą mieć one wartość jakiejś części miesięcznej pensji, ale nie wydajemy na nie 2-rocznych oszczędności. Zobaczmy zatem, jak szlachetnym gestem okazała się ta niewiasta wobec Jezusa. Zapewne zgromadzeni uważali ją za nienormalną, gdyż olejek służył w sposób właściwy do namaszczania głowy, a nie nóg. Tym bardziej więc byli zdziwieni i wręcz zgorszeni jej postawą i zachowaniem. Zaznaczmy tu, że sam gest namaszczenia oznaczał w historii Starego Testamentu szczególne wybranie i powołanie Boże na króla bądź proroka. Wiemy i wierzymy w to dziś, że Jezus jest jednocześnie królem i prorokiem Bożym. Ale skąd mogła wiedzieć to wtedy tamta kobieta? Chrystus wie, że to namaszczenie jest uprzedzające względem Jego pogrzebu, który się nieuchronnie zbliża, a na który nie zostanie normalnie namaszczony po śmierci, ponieważ będzie pochowany w pośpiechu z pominięciem rytualnych namaszczeń wonnościami. Kolejny gest kobiety to całowanie stóp Jezusa. Pocałunek w Starym Testamencie oznaczał gest bycia z kimś w jedności, wyrażał aprobatę dla drugiego człowieka i symbolizował pragnienie bycia w relacji, tworzenia wzajemnego pokoju i współpracy. Tu Jezus znowu komentuje postawę kobiety do gospodarza domu. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować moich nóg. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. 2:0 dla Jezusa. Tu niewątpliwie oznaczał ten gest również skruchę i dziękczynienie. Za co to wszystko? Otóż Jezus mówi bardzo wyraźnie, podając uzasadnienie takiego postępowania kobiety. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. W tych słowach Jezus bardzo wyraźnie chce podkreślić postawę prawdziwej i głębokiej wdzięczności owej kobiety izraelskiej względem Jezusa, który jest objawieniem Boga. To trzeba bardzo mocno podkreślić. Chrystus przychodzi na świat, aby ukazać miłość i dobroć, czułość i delikatność Boga, czyli Jego postawę miłosierdzia względem zagubionego człowieka. Chrystus mówi: odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Mamy tu, drodzy, możliwość podwójnej interpretacji. Albo Jezus wcześniej gdzieś na mieście odpuścił jej grzechy, a teraz ona przychodzi skruszona z dziękczynieniem za miłosierdzie i wyciągnięcie jej sytuacji bycia w śmierci grzechu, lub skruszona świadomością swego życia w grzechu, przeprasza i prosi o miłosierdzie. Chrystus odpowiada jasno: twoje grzechy są odpuszczone. Wszystkie te słowa wypowiada w kontekście przypowieści, jaką rozpoczął rozmowę z gospodarzem domu słowami: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Na zadane pytanie faryzeusz odpowiedział właściwie, mówiąc: sądzę, że ten, któremu więcej darował. Jezus potwierdza tę odpowiedź, ten tok myślenia. Kochani, taka sytuacja jest możliwa w życiu każdego z nas. Każda nasza spowiedź zakończona rozgrzeszeniem jest dla nas wezwaniem do dziękczynienia Bogu za dar miłosierdzia i przebaczenia. Jest okazją, abyśmy wyrazili przed Bogiem naszą skruchę i naszą miłość ze względu na ratunek, jaki przynosi nam Bóg w sakramencie pojednania, kiedy kapłan w konfesjonale mocą Jezusa mówi: i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niewiasta bardzo umiłowała Boga, choć wcześniej żyła w grzechu, ale z powodu jej zwrócenia się ku Ojcu pełnemu miłosierdziu otrzymała przebaczenie. Możemy również powiedzieć inaczej, że umiłowała Boga prawdziwie i jeszcze głębiej wtedy, kiedy otrzymała przebaczenie, żyjąc jeszcze w grzechu, nie mając w sercu jeszcze doskonałej miłości do Boga. Drodzy bracia i siostry, to są nasze duchowe sytuacje. My też nie zawsze w pełni miłujemy Boga w taki sposób, na jaki On na to zasługuje. Bóg jest tego świadomy, ale przebacza nam nasze grzechy, gdy ich żałujemy. Ponieważ przychodzi w Chrystusie i sakramentach jako boski lekarz, jako lekarstwo na zło i grzech tego świata. Ważne jest zatem, abyśmy pamiętali, co mówimy codziennie w modlitwie Ojcze nasz: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Naucz nas przebaczać tak, jak Ty nam przebaczasz. Bóg, pokazując nam miłosierdzie, zachęca, byśmy Go w tym naśladowali. Im więcej nam odpuszczono, tym większa wdzięczność. Tacy jesteśmy. Ale nie znaczy to i jest to jednocześnie pewnym zagrożeniem duchowym, że jeśli nie miałem grzechów ciężkich, to nie będę potrafił być prawdziwie wdzięczny. Faryzeusze nie czuli się wielkimi grzesznikami. Nie posądzali się o wielkie zło, dlatego sercem ciągle byli daleko od Boga. Owa kobieta, swym sercem pełnym wdzięczności, której więcej darowano, więcej umiłowała. Bardzo umiłowała. Bracie i siostro, czy ty prawdziwie kochasz Boga, czy tylko tak trochę? Czy nie masz mniemania, że nie musisz być Bogu mocno wdzięczny, bo nie musiał ci wiele darować? W takim razie możesz mieć sytuację serca pełnego pychy i egoizmu, zapatrzenia w siebie, a nie w Boga. Bracie i siostro, klęknij dziś przed Ojcem Miłosiernym i dziękuj za to, za dzieło Twego zbawienia w Jezusie. Dziękuj za Jego mękę, krzyż, śmierć i zmartwychwstanie. Uczynił to bowiem jako przebłaganie za Twoje i moje grzechy. Bądźmy wdzięczni i miłosierni, jak miłosierny jest nasz Ojciec. Obyśmy byli tymi, którzy swego Boga bardzo umiłowali, którzy pragną być z Nim w głębokiej relacji miłości i jedności. Bóg odpuszcza nam grzechy bezwarunkowo. Nikt z nas nie jest w stanie sam zapłacić długu za tę miłość Boga. Ale Bóg nie chce naszych pieniędzy. On pragnie jedynie naszej miłości i wdzięczności, naszego serca, naszego życia z Nim na wieki w krainie szczęścia wiecznego w niebie. Obyśmy wszyscy tam właśnie się spotkali. Prośmy o taką wiarę, która w sytuacji naszego grzechu zaprowadzi nas do konfesjonału, do Boga miłosierdzia, do Boga, który jest miłością. Moi kochani, na zakończenie naszych radiowych kateches zachęcam Was do wysłuchania poprzednich kateches zamieszczonych w archiwum dźwięków na stronie Katolickiego Radia Podlasie, byśmy wracając do tych treści właściwie ukierunkowywali się na owocne przeżywanie tego świętego roku, roku miłosierdzia. Zachęcam też do odnalezienia nas na Facebooku, wpisując dzieło biblijne Diecezja Siedlecka. Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzę Wam i całym Waszym rodzinom i bliskim wszelakiego Bożego błogosławieństwa. Tego, aby Chrystus rodził się każdego dnia w Waszych sercach, w Waszych relacjach, w tym, co stanowi całe Wasze życie. Niechaj Maryja i Święty Józef wypraszają Waszym rodzinom potrzebne łaski, zgody, wzajemnego szacunku i prawdziwego zjednoczenia w miłości i wierności. Niechaj uczą nas otwartości na dar każdego życia, które zawsze jest wyrazem Bożego błogosławieństwa. Niechaj Boża Dziecina wszystkim nam pomaga odkryć fakt, że każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Boga, z którym nasz miłosierny Ojciec chce żyć w pełnym zjednoczeniu, w klimacie wiary, nadziei i miłości. Szczęść Boże Wam wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Radiowe rekolekcje adwentowe. prowadzi ksiądz Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego diecezji siedleckiej.